Pokój braterstwo, witam się ze wszystkimi. Chciałem jeszcze do pozdrowień dołączyć. Pozdrowienia już były ze zboru w Krakowie, ale chciałem wspomnieć jeszcze o braterstwu z Francji, gdzie przez dwa dni miałem sposobność gościć w ubiegłym tygodniu. Od braterstwa Liberdów już tutaj były przekazywane. Brat Janek i siostra Marii, która właśnie wróciła ze szpitala, prosiła, żeby serdecznie pozdrowić tej braci. Oni bardzo żyją tą polską społecznością, wielokrotnie byli w Polsce. Obydwoje już są schorowani i prosiły pamiętać o tym, żeby ich miłość tutaj przekazać do braci w Polsce, jak i braterstwo rozwarscy, którzy do końca chcieli tu przyjechać. Mieli w planie być tutaj w goście razem z nami, ale tak im się rodzinne sprawy ułożyły, że muszą dzisiaj być jeszcze we Francji, przyjadą zaraz po niedzieli do nas tutaj, do Polski. I także braterstwo Bywalec, którymi gościliśmy razem, Lidia i Janek, prosili, żeby tu serdecznie pozdrowić was, bo tu kilka razy byli ostatnio na konwencji w Białogardzie. Dziękuję. Chciałem się z braterstwem podzielić jedną z lekcji. Z lekcji, która jest jakby wynikła z przemyśleń naszych z jednego ze zgrupowań, na których byliśmy w Skórze Międzynarodowej przed konwencją międzynarodową 3 lata temu w Polanicy. Jest taka prawidłowość, że z tych spotkań tygodniowych, czasami dwutygodniowych, nabywałem niezwykle dużo pięknych lekcji. Powiem, że patrzę się na moje życie duchowe wstecz, to od jeszcze młodych lat z kursu i potem już tych spotkań churalnych, gdzie kilka godzin dziennie studiowaliśmy Pismo Święte, nawet czasami trudne proroctwa i nad Księgę Objawienia badaliśmy. Poznałem piękną Księgę Objawienia wtedy. Czytałem wcześniej wiele razy, była niezrozumiała dla mnie i przez ten tydzień coś przemówiło w jakiś sposób. Na przykład w zeszłym roku w Zawoi przez cały tydzień badaliśmy psalm 119. W domu go czytałem z 15 razy co najmniej. Nie widziałem treści. No, nie mogłem doszukać nic w tym psalmie, co by było godne zainteresowania, wniknięcia, głębszego poznania. Na co po dwóch badaniach zobaczyłem, że to jest przepiękny psalm. Tak głębokie lekcje niesie, ale do tego trzeba było nie jednej głowy, tylko 80 czy 100 głów, które tam były, różnych refleksji, różnych spojrzeń, różnych myśli. Jednym z takich naszych badań też były badania 3 lata temu, gdzie przed konwencją w Polanicy śpiewaliśmy pieśni stopni, psalmy stopni śpiewaliśmy. I żeby tematycznie sobie przybliżyć te psalmy, czytaliśmy je. Czytaliśmy przez tydzień i zastanawialiśmy się nad tym, jakie piękne treści wynikają z tych psalmów. Jak pięknie w psalmach plan Boży jest schowany. Jak wiele lekcji wynika dla nas, do naszego codziennego życia, do naszego życia duchowego. Bo te psalmy, jak swoje psalmy stopni, czy pieśni pielgrzymek, śpiewano, kiedy szli do Jerozolimy, kiedy szli na święta. Każdy mężczyzna miał obowiązek 3 razy w roku stawić się przed Panem w miejscu wskazanym przez Pana, czyli w Jerozolimie, w świątyni z darem, nie z pustymi rękami, i gdy szli, śpiewali psalmy. I to były psalmy śpiewane właśnie, te 15 psalmów, od 120 do 134 psalmu. Wiecie, jak się idzie przez pustynię, przez drogi górskie, niebezpieczne, wąskie, różne, z pieśnią się idzie dużo lepiej. Pieśń dodaje siły, dodaje hartu, ducha, odważniej się idzie. Tak w życiu, a tam oprócz tej odwagi, hartu i pewnej przyjemności ze śpiewania, którą pielgrzymi wtedy mieli, to było to wysławianie Pana Boga. Wielbili, chwalili Pana Boga psalmami. Są to też pieśni stopni, zwane też pieśniami wstępowań, tak to niektórzy tłumaczą, bo ta wędrówka do Jerozolimy to było prawie z każdej strony podejście pod górę. I to nawet niemało. Strony Jerycha, tam była różnica wysokości prawie 1400 metrów. To ci, co chodzą, to wiedzą, jak to 1400 metrów tak w odległości 30-30 paru kilometrów podejść pod górę ścieżkami. To były pieśni wstępowań, bo szli na górę Pan. szli zobaczyć chwałę Państwa, szli zobaczyć to, co najpiękniejsze w ich życiu. Ale są to też pieśni stopni. Stopni, które były w świątyni. Nie wiemy dokładnie, jak to było w świątyni Salomona, bo nie mamy opisanego w kartach Pisma Świętego, ile, jakie były stopnie w świątyni Salomona. Nawet nie ma opisane, jak było w drugiej świątyni, czyli w świątyni Zorobabela. W drugiej już jakieś wzmianki piszą historycy. Ale z kolei, czy te przekazy historyczne są słuszne, czy nie, to nie wiemy. Tam 15 stopni było z dziedzińca, do którego mieli wstęp jeszcze kobiety, do dziedzińca, gdzie byli tylko mężczyźni, zwane dziedzińcem kapłańskim. Czyli już to było coś bardzo specyficznego. To przejście z jednego dziedzińca na drugi, 15 stopni, wejście na dziedziniec kapłański, gdzie już było coś bardzo wyjątkowego. Tam widzieli rzeczy, które nikt inny z ludu nie widział. Niektórzy bibliści twierdzą, opierają się na opisie z świątyni Ezechiela, czyli z tej wizji, którą widział Ezechiel, która zapisana jest na księgach, w księgach Starego Testamentu, że te 15 stopni, to było 15 stopni z dziedzińca, gdzie przyprowadzono ofiary, zwanym dziedzińcem pogan, do dziedzińca wewnętrznego, kapłańskiego. Wiodło 15 stopni. Te stopnie przybliżały do Pana Boga. Te stopnie sprawiały, że po kolejnym wysiłku było się bliżej. I te psalmy pokazują nam, w jaki sposób przybliżamy się do Pana Boga, w jaki sposób wstępujemy, ażeby zobaczyć chwałę Pańską, ażeby zobaczyć to, co Pan przygotował dla człowieka. Psalm 121. Psalm, który mówi o życiu w złym świecie. Biada mi, że przebywam w Meszech, że mieszkam w namiotach Kedaru. Biada mi, że mieszkamy pośród barbarzyńskich narodów. To były złe, barbarzyńskie narody. Ale czy w pewnym chwili w życiu uświadomi sobie, że źle nam pomiędzy tymi złymi ludźmi. Biada mi. Wołam do Pana swej niedoli i wysłuchał mnie. Ratuj, Panie, duszę moją od war kłamliwych, od zdradliwego języka. Gdy zauważymy to, że żyjemy w tym złym otoczeniu, w złym świecie, w świecie pełnym pogardy, korupcji, grzechu, niemoralności, przychodzi taki czas, jak u Lota był kiedyś, który trapił swoją duszę, że żył pomiędzy złymi ludźmi. Jak Noe, który też żył w tym złym, zgniłym, niemoralnym świecie, zepsutym przez aniołów, którzy zmaterializowali się wtedy, i Pan wskazał mu, że jest tego wyjście. Jest tego wyjście, ale żeby wyjść, pierwsze, trzeba zobaczyć to zło, które jest złem dookoła. Trzeba chcieć to zło opuścić. Wołać: Panie, ratuj, spraw, Panie, coś. Zrób coś w nas, żebyśmy mogli wejść ten stopień wyżej. Żeby zobaczyć to, co Pan może w tym złej rzeczywistości dookoła nam przynieść. I kolejny, drugi psalm, ten drugi stopień już pokazuje nam na dokonanie wyboru. Oczy moje wznoszę ku górom. Skąd przyjdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Gdy popatrzę ten jeszcze pierwszy, drugi stopień, to jest sytuacja, jak kiedyś naród izraelski, który wprowadzony przez Mojżesza był, i Mojżesz wskazał, że on do ziemi nie wejdzie, ale słuchaj, Jozue, ty ten naród wprowadzisz, dojdziesz do Sycha, dojdziesz, gdzie będą dwie góry, Ebal i Garizim, wtedy przypomnisz sobie przymierze, które zawarliście przy górze Synaj, wtedy przypomnisz sobie wszystko zło, które was spotka, gdy nie będziecie przymierza prawa Bożego realizować. I przypomnisz też wszelkie błogosławieństwa, które na was spłyną za przestrzeganie przymierza, za to, że wybierzecie Pana, gdy będziecie wstępować Jego drogą, według Jego zasad, według Jego prawideł. I weszło sześć po kolei na jedną górę i sześć na drugą i przypomnieli to. Sławetne, bardzo znamienne słowa Jozłego wtedy. Wiedzcie, ja i dom mój będziemy służyli Panu. Jozue pokazał wtedy, dokonał wyboru. On widział jedną górę, górę przekleństw, i drugą górę, górę błogosławieństw. Dokonał wyboru, ja i dom mój będziemy służyli Panu. Oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie pomoc? Pomoc moja jest od Boga. Wybrał drogę, drugi stopień, wybór, jakiego kiedyś dokonał Jozue, wskazał na drogę, drogę, która jest dla nas. Dzisiaj mamy ten piękny, słoneczny dzień, gdzie, jak wiemy, wiele osób patrzy na to zło, które dookoła jest, na życie, które z jednej strony materialnie lekkie się wydaje, ta pazerność codziennego dnia, dostatek, dążenie do dóbr, które mamy na co dzień, ale gdy tak wyciszymy się wieczorem, kiedy zastanowimy się nad celem i sensem, zostaje nicość, pustka. Wtedy, jak istotne są słowa do wyboru, które dokonał wtedy Jozue, że jest Pan Bóg, jest element, którym można się cieszyć, radować, może być tym bardzo miłym aspektem wyboru naszego. Pójdę za Panem. Pójdę za Panem, a to niezmiernie wiele niesie. Będziemy mieli wiele braci, wiele sióstr. Będziemy razem się cieszyć, razem śpiewać. Będziemy razem studiować Jego Słowo. Będziemy razem też trudności przeżywać. I wtedy jest o wiele lżej niż w tej samotności wieczorem. Pan stróżem Twoim, Pan strzec się będzie od wszelkiego zła, strzec będzie duszy Twojej, Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twojego teraz i na wieki. Tak zakończył ten psalm psalmista Dawid. Przepięknie. Jeżeli dokonasz wyboru, jeżeli powiesz, jak Jozue, ja i dom mój będziemy służyli Panu, Pan będzie strzegł tego wejścia i wyjścia całego Twojego życia. Wielka radość, gdy wstąpimy na ten drugi stopień, gdy odrobinę przybliżymy się do Pana. Jak ten drugi stopień poprowadza nas do stopnia trzeciego. Już psalmista Dawid uradował się, gdy pomyślał, do domu Pana pójdę. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Stopy nasze stanęły w bramach tych o Jeruzalem. Gdy dokonamy wyboru, trzeci stopień, pójście do domu Pana. Pójście do społeczności, pójście do zborów. Pójście na badanie, pójście razem śpiewać. Do domu Pana pójdziemy. Niezmierna radość, wielki entuzjazm. To jest entuzjazm pierwszej decyzji, entuzjazm młodości. Wielka radość początku drogi, gdy wybierzemy swój cel. Pójdę do domu Pana. Bo tam jest miasto w jedno pobudowane. Piękne miasto. Jedno z piękniejszych miast. W jedno pobudowane. Jedność miasta w różnorodności. W różnych wspaniałych budowlach, w pałacach, w świątyni, w różnych domach. W jedno pobudowane, z piękną architekturą, z bardzo miłym wejrzeniem dla oka, jak wędrowali z daleka, piękności jednego miasta. Miasto, do którego pielgrzymują plemiona Pana, jak to psalmista napisał. Miasto, które są trony domu Dawidowego, miasto, które są trony sądu. Bo w tej społeczności, gdy idziemy do domu Pana, tam są trony królewskie, tam jest tron Pana. gdzie was się spotka dwóch lub trzech, tam Pan będzie razem z wami. Między wami tron Pana będzie. Także trony sędziowskie, trony kapłańskie. Królami kapłanów. I kapłanami będziecie, jak to było wspomniane wczoraj. W trzeci stopień wielkiego entuzjazmu, wielkiej radości, że pójdziemy do domu Pana. Pójście do domu Pana na spotkanie z Panem. Radość i piękno. Ale w tym samym jest jeszcze drugi aspekt, jakby drugi, który podprowadza nas pod czwarty stopień, pod stopień kolejny. Że czasami w tej społeczności jest tak, że płaczemy, że jest smutno i trudno. Wtedy psalmista Dawid napisał: proście o pokój dla Jeruzalem. Biblia Gdańska mówi, że żądajcie pokoju. Kiedy żądamy pokoju? Kiedy proście? Proście, kiedy trudności są. W tym pięknym, wspaniałym mieście, w tej pięknej społeczności są czasami też trudne chwile. Wtedy módlcie się, proście o to, żeby powrócił pokój, ład, porządek, jedność i piękno. I ten czwarty stopień właśnie o tym nam mówi, psalm 123, że w tej nowej, pięknej społeczności nie wszystko jest tak cudowne. Po prostu, że jesteśmy dalej ludźmi. Jesteśmy dalej tym samym biedą poddani. Gdy apostoł Paweł pisał do braci w zborach: święci, powołani, to pisał do braci doskonałych. Jak pisał do zboru w Koryncie, oni byli doskonali? Nie byli. Było różnie. Czasami było niedobrze, czasami było lepiej. Psalmista napisał: oczy moje wznoszę ku Tobie, który mieszkasz w niebie. Oto jak oczy sług na rękę, oto jak oczy sług na rękę swych panów, jak oczy służebnicy na rękę swojej pani, tak oczy nasze patrzą na Pana, Boga naszego, aż się zmiłuje nad nami. W tych smutniejszych chwilach jest ta prawidłowość, którą psalmista pokazał. W życiu jest tak, że sługa niewiele może, ale w tych trudnych sytuacjach patrzy się, co czyni jego Pan. On wie, co zrobić. On był mądrzejszy, on miał większe wykształcenie, on miał większe życiowe doświadczenie. Tak my mamy też Pana, oczy nasze skierowane są na Pana Boga naszego, aż się zmiłuje. Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, bośmy bardzo nasyceni wzgardą. Dusza nasza nasycona jest bardzo pośmiewiskiem zadufanych w sobie, wzgardą pyszałku. Dzieje tak się czasami. Jest to smutne, ale radosne w tym jest to, że mamy do kogo się zwrócić, jak psalmista napisał, że patrzmy na Pana. Patrzmy na Pana, znowu to nas podprowadza pod kolejny stopień, kolejny psalm, 124, który pokazuje, że w tych sytuacjach niezbędna jest pomoc Pana. Że gdyby nie Pan, byśmy nie poradzili sobie sami. Przepiękny psalm, który śpiewaliśmy, brzmi mi teraz w moich uszach: gdyby Pan z nami nie był. Gdyby Pan z nami nie był, nic byśmy nie zrobili. Gdyby Pan z nami nie był, gdyby ludzie powstali przeciwko nam, to byliby nas pożarli żywcem. To byłoby nas zalały wody. Potoki zatopiłyby nas. Puenta z tego: błogosławiony Pan. Jest Pan. Błogosławiony Pan. Pan ma moc. Pan może zniszczyć przeciwników. Pan może wyprowadzić ze wszystkiego. W naszym życiu bardzo często niezbędna jest pomoc Pana. Musimy poznać często naszą bezsilność. naszą nicość. Jak nie zobaczymy tego, będziemy zadufani sobie. Wtedy będziemy popadać coraz bardziej. I o tym psalmista w kolejnym stopniu napisał, że niezbędna jest pomoc Pana. Jak poznamy, że gdyby Pan nie był z nami, zadeptają, zniszczą nas. Ale jest Pan. Dla tych, którzy wstąpili na drogę Pana, wiemy, że w naszym życiu czasami trudnym mamy orędownika. Gdy sobie nie radzimy z naszą rzeczywistością, do którego możemy zwrócić się w każdej sprawie. Jam jest z wami po wszystkie dni, powiedział Pan. Mamy gdzie się zwrócić, mamy gdzie szukać pomocy i to jest tym aspektem radości, tym kolejnym stopniem, który podprowadza nas do Pana. Gdy zrozumiemy to swoją nicość i potęgę mocy Pana, gdy sumujemy te kilka stopni po drodze, których żeśmy dokonali, kolejny psalm 125 pokazuje nam, jaka wtedy w nas wstępuje moc. Moc z upadku, z doświadczeń. Tak jest. Jak apostoł Paweł napisał, że wtedy, kiedy jest słaby, nabiera mocy właśnie. Że wtedy, kiedy mu się wydaje, że jest mocny, wtedy odchodzi od Pana, wtedy słabnie. Kolejny psalm, 125. Kolejny stopień, jest to jakby siódmy stopień. Szósty stopień pokazuje nam, jak wielka moc jest w tych, którzy zaufali Panu. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syon, która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie. Jak Jeruzalem otaczają góry, tak Pan otacza lud swój teraz i na wieki. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syon. Dla Żydów nie trzeba było więcej. Dla nich Syon to była święta, wielka góra, do której symbolicznie wszyscy zmierzali. Która mocą przewyższała wszystkie góry. Która nigdy się nie chwiała, bo tam imię Pana mieszkało. Tam człowiek musi się spotkać z Panem. Ci, którzy ufają Panu, którzy mają tą potęgę ufności, są jak góra Syon. Jak przepięknie napisane to jest w prorocie Izajasza w 40 rozdziale. 40 rozdział jest rozdziałem o powrocie błogosławieństw, łaski do narodu izraelskiego po czasie niewoli. Po jednym z najtrudniejszych chwil w historii narodu izraelskiego, puentą, na zakończenie tej wizji, tego rozdziału prorok Izajasz napisał: lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Ci, którzy ufają Panu. Biblia Gdańska, ci, którzy oczekują Pana, którzy całym swoim sercem mają ufność Panu, to żadne trudności ich nie zniszczą. Oni są jak góra Syon. Oni przeszli przez tragizm Holokaustu i istnieją, bo ufali Panu. Widzimy jeden przykład w Nowym Testamencie z historii Pana Jezusa, z historii Piotra i Pana Jezusa, kiedy burza na morzu była i Piotr wyszedł do Pana Jezusa. Kiedy ufał, wierzył, szedł po wodzie. Stały się niemożliwe rzeczy. Ale kiedy jego ufność zachwiała się, zaczął tonąć. Ten przykład pokazał nam moc ufności. Moc, jak niezmierzone rzeczy możemy zrobić wtedy, kiedy mamy moc ufności w sercu. Kolejny, siódmy stopień psalm, to psalm 126. Jakby jest, zamyka klamrą te pierwsze 7 psalmów. Ta siódemka biblijna bardzo często nam się powtarza w różnych sytuacjach biblijnych. Widzimy pewną całość, boskość 4-3, zupełność. Siódmy psalm nam znowuż powraca do aspektu radości. Radości, która wynika z opuszczenia niewoli. Że gdy przejdziemy przez te 6 stopni, wtedy jesteśmy uczestnikami radości, jak kiedyś naród izraelski, kiedy opuścił niewolę z Egiptu. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syonu, byliśmy jak we śnie. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język nasz radości. Wtedy mówiono wśród narodów: Pan dokonał wielkich rzeczy z nami. Gdy wyszliśmy z niewoli, dla nas, którzy tą niewolę grzechu opuścili już lata temu, jest to wspomnienie tych pierwszych lat, tej pierwszej gorliwości, pierwszej żarliwości. Nasze usta były pełne radości. Jak kiedyś, gdy naród izraelski opuścił Egipt. Wtedy dokonała się moc Boża, gdy opuściliśmy niewolę grzechu. Dokonała się moc Boża w nas. Stworzenie nowej istoty. Coś, co kiedyś będzie obfitować błogosławieństwem dla całego świata. A docześnie radość i śmiech na ustach, jak to psalmista zapisał. Ale jest jeszcze drugi aspekt, jakby solidarności z tymi, którzy też opuścili niewolę, ale są jeszcze gdzieś dalej. Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. W drodze tych, co wyszli, są różni. Nie tylko my tutaj jesteśmy. Są bracia w całym świecie, w różnym etapie, w różnym czasie. Wiedzmy, że kto sieje, sieje kiedyś z płaczem, będzie żął z radością, zbierał z radością. Gdy opuściliśmy niewolę, te smutne chwile doświadczenia zamienione będą w wielką radość. Radość, którą mieliśmy pokazaną na początku Nowego Testamentu, przy narodzinach Pana Jezusa, jak radowali się ci, którzy poznali, że to jest Mesjasz, że to jest Zbawiciel, że narodził nam się Zbawiciel. Radość, która jest w niebie, kiedy jakkolwiek grzesznik nawraca się, wraca do Pana. Jak Pan, który powiedział, że gdy znajdzie jedną zgubioną owcę, jest wielka radość w niebie. Zostawia 99, heroiczny czyn. Pasterz zostawia prawie całe stado, żeby szukał jednej owcy. I gdy ją znajdzie, wielka radość jest. Bo gdy ktokolwiek opuści Egipt, gdy wyszliśmy z Egiptu, radowały się serca nasze, radują się dalej wielce serca nasze. I dzisiaj bardzo radują się nasze serca, że są chętni, że są tacy, którzy chcą opuścić Egipt, chcą przejść przez morze i radować się, i śpiewać, i cieszyć się, i śpiewać psalmy, śpiewać pieśni, i wchodzić po stopniach, iść na górę Pana. Tą radość, entuzjazm z opuszczenia Egiptu z kolei wprowadza nas w następny, ósmy stopień, psalm 127, który mówi nam, że wszystko jest dobrze robić z Panem. Przeszliśmy te parę stopni. Radujemy się z opuszczenia Egiptu i dowiadujemy się pewnego prawidła życiowego, które jest dość ewidentne, a często niezauważalne. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, co go budują. Że gdy nie będziemy naszych codziennych obowiązków z Panem robić, zamiast budować, będzie nam się waliło wszystko. Pierwsze, musimy budować. Musimy być czynnymi. Musimy pracować. Drugie, pracować z Panem. Jeżeli Pan nie zbuduje domu, nic z tego nie wyjdzie. Z aspektu budowli mamy wiele przykładów w Piśmie Świętym i odnośnie fundamentu i materiałów budowlanych. To naszą budowę, to naszą działalność, to naszą pracę ogień doświadczy. Jeżeli nie będziemy budować z Panem, jeżeli nie będziemy budować na fundamencie apostołów i proroków, jeżeli tym kamieniem węgielnym nie będzie nasz Pan, jeżeli nie będziemy budować drogich kamieni, szlachetnych materiałów, to ogień doświadczy tego. Spłonie. Jeśli Pan domu nie zbuduje na próżno, trudzą się ci, co go budują. Psalmista poruszył jeden ważny aspekt naszej pracy w tym psalmie. Ważny kierunek działania. Oto dzieci są darem Pana. Podarunkiem jest owoc łona. Czym strzały w ręku wojownika, tym synowie zrodzeni za młodu. Błogo mężowi, który napełni nim swój kołczan. Nie zawiedzie się, gdy będzie się rozprawiał z tym przyjacielem w bramie. Budujemy naszą budowę, nasz dom. Jeden z ważniejszych aspektów naszej budowy jest troska o dzieci. Jeżeli nie zadbamy o dzieci, w sytości dni nie będziemy szczęśliwi. W sytości dni nie będziemy bezpieczni. Będziemy zagubieni, bezsilni. W dzieciach przyszłość jest. Jest to piękna lekcja na to, żeby ten element pracy poświęcić naszym dzieciom, rodzinom, bo w nich mamy przyszłość. Zresztą widzimy owoce, błogosławieństwa, które wynikają z tego w wielu zborach. Zborach, gdzie się pracuje z dziećmi, gdzie się pracuje z młodzieżą. Między innymi tu w zborze w Białogardzie. Piękna rzecz, że tyle dzieci jest i tyle młodzieży i wszyscy razem. Aż przyjemnie przyjechać, patrzeć, jak wy się razem wszyscy radujecie, miłujecie się razem w zborze w Białogardzie. I w wielu zborach w Polsce tak jest. Błogosławieństwo i radość z tego, że ten element pracy, o której psalmista mówi, jest realizowany. I kolejny psalm, 128, dziewiąty stopień, mówi nam właśnie o błogosławieństwach. O błogosławieństwach od Boga. O tych już teraz błogosławieństwach. Nie tych w przyszłości kiedyś. Błogosławiony każdy, kto się boi Pana, kto kroczy Jego drogami. Owoc trudu rąk swoich spożywać będziesz szczęśliwy i dobrze ci się powiedzie. Żona twoja będzie jak owocująca winnica w obrębie zagrody twojej. Dzieci twoje jak sadzonki oliwne dookoła stołu twojego. Zauważcie, będzie Pan błogosławił. W czym? W rodzinie. Będzie się cieszyć wspaniałym małżeństwem. Będzie się cieszyć swoimi dziećmi. Bo to jest element błogosławieństw Pana już teraz, dzisiaj. Już teraz, dzisiaj, a ponadczasowo, jak w puencie napisał, i abyś oglądał dzieci synów twoich zawsze. Pokój nad Izraelem. Abyś widział owoce swojej pracy kiedyś. abyś oglądał wnuków Twoich. Jest to wielka radość, którą mam w tej chwili wielką tą miłą sposobność doświadczyć. Jak człowiek budzi się rano i wnuki gonią koło łóżka. I zaczepiają, cieszą się i śmieją. Można się pobawić z nimi. Wielka radość. Błogosławieństwa, które wynikają z troski, troski o dom, o rodzinę. Błogosławieństwa, które Pan sprawia. Ale te błogosławieństwa szerzej idą. Niech Ci błogosławi Pan Syjonu, abyś oglądał szczęście Jeruzalemu po wszystkie dni życia Twojego. Te szczęścia nie są tylko w rodzinie. Będziesz błogosławił, będziesz błogosławiony w zborze wtedy, w każdej społeczności. Będziesz się cieszył, studiując razem Słowo Boże i śpiewając pieśni i psalmy. I tak jest. Jeżeli będziemy wszystko robić z Panem, jeżeli będziemy dbać o swoją przyszłość, o przyszłość zboru, rodziny. Kolejny, 10 stopień jest jakby trochę trudniejszy, 129 psalm. Psalm, który mówi, że pomimo tej radości, błogosławieństw, które będą i w rodzinie, i w Jeruzalem, i w zborze, wszędzie, jednak są cierpienia. Jednak są trudności. Tu w zasadzie mówi o niezrozumieniu tych, którzy patrzą z zewnątrz. O cierpieniach zewnętrznych. Niech się zawstydzą i cofną wszyscy, którzy nienawidzą Syjonu. Czyli ci, którzy nienawidzą Syjonu, którzy nie lubią, źle reagują na to, co Pana, na to, co dobre. Jak to psalmista napisał, bardzo mnie dręczyli od młodości mojej, lecz mnie nie przemogli. Na grzbiecie moim orali oracze, porobili swoje długie bruzdy. Ale Pan jest sprawiedliwy, pociął po wrodze bezbożników. Z zewnątrz cierpimy czasami. Mamy trudności. Ale wiemy, że Pan jest sprawiedliwy. Więcej, w tym całym aspekcie problemów, trudności, tych zewnętrznych, które przychodzą, jest też aspekt błogosławieństwa. Bo wtedy możemy poznać sens, cel cierpienia, co mamy nazwane cierpieniami Chrystusowymi, cierpieniami niezawinionymi. Takie, jakie kiedyś doświadczył Pan Jezus. One nie są bez celu. One są tym elementem wypróbowania, sprawdzenia posłuszeństwa. Wiara wasza w ogniu wypróbowana ma być, aby okazała się cenniejsza niż złoto. A żeby móc oglądać błogosławieństwa, które były w świątyni, dobra, które były w świątyni, trzeba w życiu wycierpieć. Wycierpieć bez winy. Pan Jezus powiedział, że błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladować was będą. Jest to jedno z błogosławieństw na górze błogosławieństw. Perspektywicznie powiedział do swoich naśladowców, że tak będzie. I gdy czytamy Księgę Apokalipsy, Księgę Objawienia, to prawie cała księga jest jakby może nie przestrogą, ile objawieniem, pokazaniem, że oblubienica Chrystusowa będzie cierpiała. Będzie przychodziła trudności w swoim życiu. Dużo trudności z zewnątrz. Napisał Pan, bo gdyby nie napisał, to myślę, że wielu wiara zachwiałaby się. Zdawałoby się, że niespełnione były obietnice Pana, obietnice radości i błogosławieństwa. Cierpienie ma sens, ma cel. Wyrabia w nas posłuszeństwo, wyrabia i doprowadza nas do doskonałości. Doprowadza nas do takiego stanu, że kiedyś możemy stanąć przed Panem i oko w oko z Nim rozmawiać. Kolejny stopień, psalm 130, pokazuje nam nasze niemoce, nasze słabości, że upadamy, ale wołamy do Pana. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mojego, nakłoń uszu swych na głos błagania mego. Jeśli będziesz zważał na winy, Panie, Panie, któż się ostoi? Doświadczamy, cierpimy, co było wcześniej, ale my też sprawiamy drugim trudności. Też często nie realizujemy tego, cośmy przed Panem zobowiązali zrobić. Panie, gdy będziesz zważał na to, co robię, któż się ostoi? Nikt się nie ostoi. Gdybyś, Panie, chciał być tylko sprawiedliwy, nikt do Ciebie nie przybliży się, nikt nie wejdzie do świątyni, nikt Cię z bliska nie zobaczy. Lecz u Ciebie jest odpuszczenie. W Panu pokładam nadzieję. Dusza moja żyje nadzieją. Oczekuję słowa Jego. Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska i odkupienie u Niego obfite. On sam odkupi Izraela z wszelkich jego win. U Boga jest łaska. U Boga jest miłosierdzie. U Boga jest wiele dobroci. Jest to dar od Boga. Łaską Bożą zbawieni jesteście, apostoł Paweł napisał. Jest to dar od Boga. To nie jest coś, co wam się należy. Jesteście grzeszni. Gdyby Pan patrzył na wasze winy, któż się ostoi? Nikt się nie ostoi. Ale Bóg jest miłosierny. I też na jednym z badań, gdy badaliśmy na zgrupowaniu, zastanawialiśmy się nad pięknym wersetem, który bardzo często śpiewamy, cytujemy, powtarzamy, że Bóg umiłował ten świat. Jaki świat Bóg umiłował? No wspaniały, dobry, dobrych, sprawiedliwych ludzi? Nie. Bóg umiłował tych grzesznych, tych złych, tych przestępców, tych złych, umiłował ich Bóg. Także dał Syna za nich. Bóg jest miłosierny. Gdybyś, Panie, zważał na winy moje, któż się ostoi? Ale Bóg jest łaskawy, Bóg jest miłosierny i ten psalm nam niesie to przesłanie. Gdy zrozumimy tą łaskę i miłosierdzie Boga, to wtedy już jesteśmy blisko miejsca najwyższego w świątyni. Zostały nam 3 czy 4 stopnie jeszcze. Kolejny psalm, 131, pokazuje nam, jak w tej całej sytuacji poznania swojej słabości, niemocy, tego aspektu pokuty, cierpień, które były zewnątrz i cierpień wewnątrz, jest taka prawidłowość, że musimy poczuć się uniżeni. Uniżeni jak dzieci. W życiu tak jest. Popatrzymy na niektóre wielkie postacie z Pisma Świętego. Mojżesz, o którym było wspomniane wczoraj, który doznał najwyższego wywyższenia w Egipcie. Był jeden z najlepszych dowódców wojskowych, budowniczych, zdobył wykształcenie. Liczyli się z nim wszyscy. I Pan tego wielkiego człowieka wybrał, żeby wyprowadził jego naród. zdawałoby się, że powinien jako ten wielki wódz, mężny człowiek, zebrać ich i wyjść z Egiptu. Ale Mojżesz musiał się jeszcze upokorzyć, uniżyć. Musiał 40 lat spędzić na pustyni. To jest jeden z cudów, żeby człowiek tak wysokiego pokroju potrafił w namiotach na pustyni żyć, uniżyć się do tego stopnia, żeby być przygotowanym do najwspanialszego, największego dzieła wyprowadzenia narodu z niewoli. Panie, nie wywyższa się serce moje i nie wynoszą się oczy moje, ani nie chodzi mi o zbyt wielkie rzeczy i o zbyt cudowne dla mnie. Zaiste, uciszyłem i uspokoiłem swą duszę. Jako królowie i kapłani, ci, co stąpili na drogę Pana. Bardzo często nasze serce jest pełne dumy, tej wielkiej radości, żeby nie nazwać aż pychy czasami, że Pan nas wybrał właśnie. I wtedy właśnie potrzebne są te słowa tego psalmu. Uciszyłem i uspokoiłem duszę moją. Wyciszyłem się wewnętrznie. Jest to niezbędny element w drodze do spotkania Pana. To by można nazwać w inny sposób, jak to apostoł Paweł nazywa wejściem do odpocznienia, wejściem do sabatu Bożego. Bo sabat to jest miejsce, gdzie żyje się wszystkim dla Pana. I wtedy mogą być trudności zewnętrzne, mogą się dziać różne rzeczy. Można dostąpić wewnętrznego uspokojenia. Jak to Pan Jezus nazwał Królestwa Bożego, które jest już w nas. Sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym. Tego wewnętrznego wyciszenia, które jest niezbędnym elementem, jak dzieci, które są cichutkie, pokorne, posłuszne i pełne radości w swojej prostocie. Kolejny psalm, 132. Minąłem czasu, już będę skracał parę minutek jeszcze. W krótkości nam jeszcze trzy psalmy zostały. 132 psalm nam mówi o budowaniu domu Pana. O zamyśle, który postanowił sobie ten wielki mędrzec Boży, Dawid, król, władca, wielki wojownik też, który z narodu izraelskiego zrobił wielkie imperium. Jak zobaczył, że mieszka w wspaniałej budowli, a Pan nie ma gdzie mieszkać, postanowił wybudować dom dla Pana. I przysięga Dawid, że wybuduje dom Pana. Wtedy Pan Bóg przysiągł też jemu, że nie zatraci jego rodu, że zamieszka na Syjonie i że jego królestwo będzie wieczne. Tym kolejnym naszym elementem, tym kolejnym stopień jest ta nasza wewnętrzna chęć budowania domu Pana. Nie tylko przyjść na zebranie, korzystać, śpiewać i się cieszyć, ale budować jako żywe kamienie. Wkładać w budowlę domu Pana. Żeby czynić ją i gdy to będziemy czynić, tak to postanowił, jak złożył Dawid przymierze, tak Pan złożył jemu przymierze wieczne, które zrealizowane jest w naszym Panu Jezusie Chrystusie, który zrobił Dawida, stworzył wieczne królestwo. Budowla będzie wieczna. Kolejnym stopniem, przedostatnim, jest ten element braterskiej miłości. Zdawałoby nam się, przecież się miłujemy wszyscy, jest to proste, ale w życiu nie jest takie proste. Gdy popatrzymy na te kolejne stopnie, z jakimi czasami trudnościami kolejne przechodziliśmy, czasami nie jest to łatwe. Psalmista wskazuje na dwa aspekty w tym. Jest pięknie, kiedy bracia zgodnie mieszkają. Jest pięknie rzeczywiście. Jest to jedna z najwspanialszych rzeczy, gdy idziemy do zboru i jest radość i wszyscy się cieszą. Jest wspaniała atmosfera. Ale jak widzieliśmy wcześniej, nie zawsze jest dobrze. Gdybyśmy popatrzyli na precyzję, piękno hebrajskiego przekazu, zobaczymy, że to słowo hebrajskie użyte do, jako polskie zgoda, pierwsze jego znaczenie jest razem, gdy bracia, jak też pięknie, gdy bracia razem mieszkają.
Zgodnie.
Hebrajskie pierwsze znaczenie jest razem. Czasami nam brakuje w życiu zgody. Brakuje nam jedności. To nie jest powodem, żeby opuszczać zgromadzenie. To nie jest powodem, żeby uciekać i szukać gdzie indziej. Jest pięknie i dobrze, gdy razem mieszkają. Gdy potrafimy wychodzić trudnościom naprzeciw. Gdy potrafimy rozmawiać. Gdy potrafimy rozwiązywać problemy. Pięknie jest, gdy bracia razem mieszkają w tych chwilach. To piękno w cudowny sposób opisał dalej psalmista. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Arona, sięgającą brzegu jego szaty. Jak to wcześniej cytował brat Daniel. Jest to jak rosa Hermonu, która spływa z gór Syjon. Jest to piękna rzecz, jak olejek pomazania, który spływa aż na kraj szaty. Jest to tak jak rosa błogosławieństw, która z Hermonu spływa na góry Syjonu. Tak jest, gdy bracia razem mieszkają, a gdy zgodnie, to jest jeszcze lepiej. Tam bowiem Pan wsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne, jak to podsumował psalmista. I ostatni stopień. Ostatni stopień to jest służba Panu. To jest służba świątyni. To jest największa radość, która może spotkać każdego z pielgrzymów. Oto błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pana, którzy co noc służą się w domu Pana. Błogosławcie Pana. Słyszę ten psalm, który młodzież śpiewa. Błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pana, którzy co noc służycie w domu. Służycie zawsze. I wtedy jest pełnia radości, pełnia piękna radości i szczęścia. Wyjdziecie na 15 stopień i błogosławcie Pana. Cieszcie się razem ze wszystkimi. Wtedy możecie wiecznie oglądać Pana, być razem z Nim, widzieć piękno światła świeczników, widzieć piękno chlebów pokładnych, widzieć piękno modlin ze złotego ołtarza. Gdy wyjdziecie na 15 stopień, prorok Zachariasz w 3 rozdziale, tam jest wizja służby kapłana Jeszuego. Jest pięknie prorok Zachariasz napisał: jeżeli będziesz chodził moimi drogami, będziesz zawiadywał domem moim oraz 3 moich dziedzińców, dam ci dostęp do tych, którzy tu stoją. To były słowa do kapłana Jeszuego. Weszłeś na 15 stopień. Weszłeś do domu Pana. Pan dał ci białą szatę. Tak jest kontekst tego proroctwa. Obmył twoje winy. Pokazał ci, że czego dostępujesz. Ale teraz dodał: będziesz tam zawsze przebywał. Będziesz tu był, tam był, gdzie z tymi, którzy tu stoją, czyli razem z aniołami. Jeżeli będziesz chodził moimi drogami, zawiadywał moim domem i strzegł moich dziedzińców. Chodźmy drogami Pana. Zawiadujmy, pracujmy w domu Pana, strzeżmy dziedzińców Pana. Wstępujmy do Pana i cieszmy się, radujmy się zawsze z Panem, tak jak kiedyś to widział